Так. Wszyscy mają gdzie siedzieć? Nie wszyscy. Ale postaram się tak mówić, żebyście byli w stanie wytrzymać. Już ksiądz mnie przedstawił. Rzeczywiście przez ostatnie kilka lat, a dokładnie 6 lat i kilka miesięcy, jestem w naszej wspólnocie. I tak się stało, że Pan Bóg bardzo mocno mnie tutaj angażował w różne rzeczy. Więc wiele osób z Was znam. Z wieloma osobami współpracowałam przy różnych działach ewangelizacyjnych i nie tylko. I mnóstwo osób tutaj poznałam, mnóstwo wspaniałych ludzi, dużo niezwykłych doświadczeń, zaskakujących i pięknych. A przede wszystkim doświadczyłam spotkania z Jezusem i Jego prowadzenia. I ksiądz tutaj mówił, że konferencja każdy dzień jest zwycięstwem. Właściwie ja chyba nie chcę mówić konferencji. Chciałabym się po prostu z Wami podzielić takim moim świadectwem bycia tutaj we wspólnocie, doświadczenia wspólnoty i tego, co się działo w ostatnim czasie i co się stało, że taką podjęłam decyzję, aby wstąpić do zakonu klauzurowego, do zakonu mniszek redemptorystek w Bielsku-Białej. Bo może się to dla niektórych wydawać też zaskakujące. Niektórzy mogą myśleć, że a no wreszcie. Albo myśleli, już spotykałam się z taką opinią, mówi, no a już myślałam, że ty zrezygnowałaś. Także różne takie dochodziły mnie głosy. To, co jakoś tworzyło mnie w ostatnim czasie i co wyznaczało ten kierunek, to właśnie wspólnota, ale we wspólnocie ewangelizacja, doświadczenie wspólnoty i rozeznawanie. Dzieliłam się z Wami już takim swoim osobistym świadectwem, ale chciałabym jeszcze tak pokrótce się podzielić. Kiedy przyszłam do wspólnoty, był to pierwszy rok studiów historii na Uniwersytecie Warszawskim, i zaczęło dużo się wtedy ważnych rzeczy dziać w moim życiu, ważnych i właściwie trudnych jednocześnie. To był taki rok, kiedy umarł mój dziadek, a wychowywałam się bez ojca, więc on był taką osobą bliską, z którymi jakoś zastępował ojca. W tym samym czasie spotkałam się z moim ojczymem, po czym okazało się, że no właśnie, że jest moim ojczymem. Myślałam, że to jest mój ojciec. Tego samego roku też po rekolekcjach uzdrowienie wewnętrzne dotarła do mnie wiadomość, że miałam się nie narodzić, że miała być dokonana aborcja. Jednak do tego nie doszło. I można powiedzieć, że te różne wydarzenia skumulowały się w jednym czasie, kiedy byłam we wspólnocie. I tak po ludzku rzecz biorąc, mogłoby mnie to dobić, mogłoby mnie to zbić z tropu i właściwie no, mogłabym zamknąć się w swoim świadku i ktoś by powiedział, okej, masz do tego prawo, masz trudne takie przeżycia, to rzeczywiście, no, możesz rzeczywiście zacząć chować się gdzieś w swoim świecie. Ale było zupełnie inaczej. Byłam we wspólnocie i tu doświadczyłam niesamowitej mocy modlitwy uwielbienia i doświadczenia tego uwielbienia w tych trudnych momentach. Nawet powiem Wam, że modlitwa językami zaczęła się właśnie wtedy, kiedy dowiedziałam się, że mój dziadek umarł, był w szpitalu. Mama z babcią pojechały do szpitala, ja zostałam z moją siostrą. Wzięłam śpiewnik wspólnoty i zaczęłyśmy się modlić. I wtedy zaczęłam modlić się śpiewem w językach. Właśnie wtedy, w takim trudnym momencie. Także w tych innych momentach towarzyszyła mi modlitwa uwielbienia. I co to mi dawało? To dawało mi wolność. I też taki, powiedziałabym, zdrowy dystans do tych różnych sytuacji. Nie tyle dystansowania się, chowania tego, tylko po prostu nie zasklepiania się w tych sprawach, w tych problemach. Także uwielbienie i co z tego wypływało? Z tego uwielbienia wypływa ewangelizacja. Właściwie już w tym momencie, gdy wiedziałam już o śmierci mojego dziadka, była taka pierwsza duża ewangelizacja w Otwocku, moja pierwsza duża ewangelizacja w Otwocku. Właściwie nic tam nie robiłam, tylko po prostu tam byłam na tej ewangelizacji. Ale to było dla mnie wspaniałe doświadczenie. Pamiętam, że mówiła tam świadectwo dziewczyna, która była w ciąży i to niesamowicie mnie dotknęło. I to już w takiej widocznej, naprawdę zaawansowanej ciąży. Pomyślałam sobie, jejku, jak to jest, że ci ludzie znajdują czas, przecież oni pracują, studiują, mają inne zajęcia, oni na parę dni gdzieś znajdują ten czas, żeby ten popołudnie i wieczór, bo to wiadomo, jest sama ewangelizacja, przed ewangelizacją jeszcze przygotowanie, a jeszcze je poprzedzają przygotowania takie do tej ewangelizacji. Oni mają na to wszystko czas, oddają ten czas Jezusowi, są jeszcze radośni. To mnie jakoś zachwycało i pociągało. I powiem, że też chciałam tak jak oni. Chciałam też w ten sposób przeżywać swoje życie w radości z Jezusem. I wspólnota była właśnie tym miejscem, gdzie odkryłam ten skarb, że mogę dzielić się Jezusem. Ale to doświadczenie dzielenia się z Jezusem wypływało z mojego doświadczenia spotkania z Nim. I znowu wspólnota i była dla mnie i jest cały czas tym miejscem, gdzie spotykam żywego Jezusa Chrystusa, który jest i który działa. I bardzo często było tak, że po prostu nie chciało mi się przyjść na wspólnotę, albo było mi jakoś trudno, ale wiedziałam, że nie mogę się temu poddawać, że no właśnie, ja nie mam być takim chrześcijaninem przygaszonym, zasmuconym, który dezerteruje. Kurs Alfa pokazał mi bardzo dobrze taką rzeczywistość walki duchowej. Zobaczyłam, że i w ekipie ta walka jest, walka duchowa, w momencie, kiedy zbliża się ten moment naszej ewangelizacji, wtedy zawsze jest trudno, a także w uczestnikach, szczególnie kiedy zbliża się Weekend Alfa i trzeba ich zaprosić na Weekend Alfa. I zobaczyłam, że nie można odpuszczać, że nie można pozwolić sobie na jakieś wymówki, że naprawdę Jezusowi zależy na mnie, Jezusowi zależy na spotkaniu ze mną. I tak jak ksiądz Roman nieraz to mówi, że no nie ty robisz łaskę Panu Bogu, że przychodzisz na mszę świętą. Idąc dalej, nie ty robisz łaskę Panu Bogu, że tu jesteś, że przychodzisz na spotkania wspólnoty, że przychodzisz na spotkania grupki po domach, że je organizujesz, że jesteś animatorem. To nie ty robisz łaskę. To Pan Bóg daje ci taką możliwość niesamowitą, że możesz dzielić się czymś najcenniejszym. Dzielić się Jezusem, czyli po prostu miłością. Na pewno znacie te słowa, że jesteśmy stworzeni z miłości i do miłości. I co to oznacza? To oznacza, że w każdym z nas jest wielkie pragnienie. Pragnienie miłości, pragnienie bycia kochanym i pragnienie realizowania tej miłości, pragnienie dawania tej miłości. A jeżeli Bóg jest miłością, jeżeli On jest tym źródłem, to jeżeli sam Go spotkasz, spotykasz się z Nim, trwasz przy Nim, to jesteś u samego źródła. I jeżeli dzielisz się tym swoim doświadczeniem z Jezusem, to dzielisz się czymś najcenniejszym, dzielisz się źródłem tej miłości. I teraz jak można realizować tą swoją drogę życia? Wiemy, że są dwie możliwości. Swoje człowieczeństwo można realizować poprzez albo małżeństwo, albo po prostu dziewictwo. Z tym, że dziewictwo w takim szerokim sensie. Możesz być albo osobą świecką, jak to się mówi, żyć samotnie, aczkolwiek powiem, że nie lubię tego określenia, bo nawet jeżeli ktoś nie wchodzi w związek małżeński, to nie znaczy, że ma żyć samotnie. Ma żyć we wspólnocie z innymi ludźmi, służyć innym i w ten sposób dzielić się tą miłością, obdarowywać tą miłością i ją otrzymywać. bo to też jest ważne, że nie chodzi o to, żebyśmy zaciśnęli pięści, zagryźli wargi i wszystko z siebie dawali, a po prostu w pewnym momencie no, poczujemy, że to nie ma sensu. No i masz rację, nie ma to sensu. Musisz jakby być przy samym źródle, przy Jezusie Chrystusie i w tym momencie jest zawsze ten element wzajemnej wymiany, wzajemnego dawania, obdarowywania się. I chciałam wam też powiedzieć o tym, jak, w jaki sposób rozeznawać. Wiele osób mnie o to pyta i no jak to się stało, jak rozeznałam, co mi pozwoliło podjąć taką decyzję. Więc u każdego jest to inaczej, bo Pan Bóg zna ciebie, zna twoje serce i mówi do ciebie twoim językiem. Mówi do ciebie w taki sposób, abyś to zrozumiał, zrozumiała. I nie ma takiej możliwości, że ty stajesz przed Panem Bogiem, chcesz poznać Jego wolę dla twojego życia, a On ci nie odpowie. Nie ma takiej możliwości. On zawsze odpowiada. Może być tak, że ty omijasz. Mówisz, dobrze, Panie Boże, już to słyszałem, już nie musisz tego mówić. Powiedz coś nowego, już to znam. Można przyjąć taką postawę. Ale dobra postawa jest wtedy, kiedy ty wsłuchujesz się i nawet kiedy to słowo ciebie gryzie, albo nawet doskwiera, ciśnie, albo masz ochotę nawet wybiec z kaplicy i powiedzieć, nie, Panie Boże, już tego dosyć, nie chcę tego słyszeć, to znaczy, że coś jest, że jest na rzeczy. Powiem wam, że tak między innymi trochę ja miałam takie doświadczenie, że powiedzmy, że jakoś rozeznawałam, że już powołanie do klasztoru, ale no raczej myślałam, że to będzie jakieś zgromadzenie takie misyjne, czynne. Raczej to było w tym kierunku. Natomiast na takich zwykłych rekolekcjach wspólnotowych i to nawet nie w kaplicy, tylko po prostu w wiacie, w czasie medytacji dotarła do mnie taka myśl, że Pan Bóg chce, że powołuje mnie do życia klauzurowego w zakonie zamkniętym. Jeszcze właściwie nie wiedziałam jaki, chociaż w tym czasie myślałam o karmelitankach Dziesiątka Jezus, więc pomyślałam, aha, czyli jednak chyba karmelitanki klauzurowe. I pamiętam, że ta myśl w pierwszym momencie bardzo mi się nie spodobała i nawet miałam ochotę wyjść z tej wiaty i po prostu nie słuchać tego więcej, co gdzieś usłyszałam w sercu. No ale pomyślałam, że już zaraz będzie koniec, nie będę robić scen, nie będę wybiegać, poczekam. I rzeczywiście później się tak stało, że Pan Bóg zaczął mi pokazywać dlaczego. Zaczął pokazywać mi piękno takiego wyboru, takiej decyzji. I tu od razu chciałabym powiedzieć coś takiego, bo z czymś takim się spotykam u wielu osób, u chłopaków i u dziewczyn. Że kiedy przyjdzie mu jakaś myśl o powołaniu, to zaczyna się zarzekać, ja nie mam powołania, na pewno nie pójdę do seminarium, na pewno nie pójdę do zakonu, na pewno nie. No może taki pierwszy moment może przejść, ale naprawdę nie ma sensu przy tym się upierać, dlatego że to, jeżeli będziesz przy tym obstawał, to znaczy, że nie traktujesz Pana Boga poważnie. Pan Bóg jest naszym Stwórcą. On jest naszym Ojcem. On dobrze nas zna, zna nasze serca, zna nasze pragnienia, zna naszą historię życia. On właściwie nas całych przenika, nasze całe życie. I jeżeli ty nie chcesz słyszeć Jego słowa, odrzucasz Jego słowo, to znaczy, że gdzieś ten obraz Pana Boga jest zafałszowany w twoim sercu, że traktujesz Go albo jak jakiegoś sędziego, który, albo jakiegoś sierżanta, albo policjanta, który mówi ci, że masz robić to i wypełniać rozkazy. To zupełnie nie o to chodzi. Odczytywanie woli Bożej to nie jest rezygnowanie ze swojej wolności. To jest właśnie odkrywanie twojej wolności. Odczytywanie woli Bożej to jest jakby wsłuchiwanie się, co Duch Święty mówi do całego Kościoła i co mówi do Ciebie. Bo my wszyscy razem, oczywiście każdy z osobna ma swoją historię, ma swoje życie, ale wpisujemy się w jedną wielką całość, którą jest ciało Chrystusa, czyli Kościół. I każdy z nas, każdy z osobna, jeżeli urodził się, jeżeli zaistniał, a nie ma przypadków, chociażby mogło to wyglądać na przypadek. Też miałam taki czas, że myślałam, że to był chyba przypadek, że właściwie dlaczego, no w tym kontekście, jeżeli w tym kontekście poczęło się moje życie, jeżeli to tak miało wyglądać, to właściwie jaki to ma sens moje życie? Ale Pan Bóg chce naszego życia, bo Pan Bóg wchodzi w historię całego naszego życia. Tak jak Bóg wszedł w historię Izraela, ludu, który był grzeszny, który odchodził od Boga. Ludu, w którym Dawid przecież nie tylko, że popełnił grzech cudzołóstwa, to zabił jeszcze męża tej kobiety, wypierał się, zapierał się, chciał ukryć to, ale potem, gdy prorok mu to wprost powiedział, żałował za swoją winę. Bóg wchodzi w taką historię i mówi się, że idzie właśnie po tej linii, że jest z rodu Dawidowego. Czyli Bóg wchodzi także w naszą grzeszną historię, w naszą trudną historię. I właśnie to odczytywanie planu Bożego, to jest odkrywanie też Twojego miejsca, tej Twojej misji w Kościele, czyli w ciele Chrystusa. Nie ma ludzi niepotrzebnych i nie ma ludzi nieobdarowanych. Nawet człowiek, który byłby pozbawiony sił fizycznych, może się okazać wielkim darem dla innych, może się okazać świadectwem i światłem dla innych. Naprawdę, jeżeli Ty żyjesz i istniejesz, to Twoje życie ma sens i Bóg chce się Tobą właśnie posłużyć. I też nie porównuj się do innych, że ten lepiej mówi, że ten lepiej wygląda, że ten jest lepiej wykształcony albo inteligentniejszy. To wszystko nie ma znaczenia w oczach Bożych. W oczach Bożych ma znaczenie Twoje serce. Twoje serce i Twoja relacja z Jezusem, z Bogiem. Niezależnie jakie to powołanie jest, czy to jest powołanie do małżeństwa, a pewnie większość z nas tutaj, czy większość z Was, bo ja już trochę inaczej odczytuję, ma powołanie do małżeństwa, do rodziny. Ale są tacy, i to wcale nie chodzi o to, czy to jest lepsze, czy gorsze powołanie, ale są tacy, którzy mają powołanie do szczególnej służby Bożej, tak jak to jest określane w Kościele, czyli jako na przykład prezbiter, ksiądz, ojciec zakonny, czy siostra zakonna, czy osoba świecka, konsekrowana. Są też takie osoby. Naprawdę jest ogromne są możliwości znalezienia swojego miejsca w Kościele. I tylko wtedy Twoje życie będzie zwycięskie, Twoje życie będzie pełne, jeżeli będziesz żył właśnie, wypełniał swoje powołanie, będziesz żył w zgodzie z wolą Bożą, wypełniał ten Boży plan, który jesteś wpisany, w którym jest miejsce dla Ciebie bardzo szczególne. I chciałam Wam jeszcze powiedzieć taką rzecz, że właśnie gdy pojawia się jakiś lęk w naszym sercu, to nie trzeba iść za tym. Lęk, tak jak mówi święty Jan, kojarzy się z karą, a Bóg nie każe. Bóg, jeżeli każe i doświadcza, to tylko dlatego, żeby nas wychować. I tak jak właśnie dobry ojciec, który widzi swoje dziecko i widzi, że coś zrobiło nie tak, no to powinien mu w jakiś sposób to wyartykułować. Dziecko powinno wiedzieć, że zrobiło coś źle. Niektórzy próbują nam wmówić, że tego się nie robi, ale nawet pies albo kot, jak zrobi coś złego, to przecież jak się trzeba temu psu, temu zwierzęciu powiedzieć, że zrobiło źle i wtedy to zwierzę po jakimś czasie się nauczy, że tego się nie robi. Więc w naszym wychowaniu oczywiście jest to dużo subtelniejsze, ale Pan Bóg też stosuje taką, powiedzielibyśmy, pedagogię w stosunku do naszego życia, do nas osobiście. Chciałam Wam jeszcze coś powiedzieć, ale już mi ta rzecz właściwie umknęła. Ale chciałam wam powiedzieć o tym, żeby dać się porwać Duchowi Świętemu, dać się porwać Jezusowi, żeby być otwartym na Ducha Świętego. Żeby prowadzić życie zwycięskie, to musisz żyć, nie lubicie tego słowa musisz, wiem, ale tak dobrze pasuje, żeby powiedzieć, trzeba żyć w Duchu Świętym, żeby mieć życie zwycięskie. A jak żyć w Duchu Świętym? Żyć w łasce uświęcającej. A żeby żyć w łasce uświęcającej, to co? Trzeba się oczyścić. Trzeba się oczyszczać w sakramencie pokuty, pojednania. Ale to nie wystarczy. Eucharystia, przyjmować ciało Pana Jezusa nie tylko w niedzielę, ale robić to codziennie. Nie mówię, że od razu teraz wszyscy od jutra macie codziennie iść na Eucharystię, ale mogę podzielić się takim doświadczeniem, że kiedy przyszłam do duszpasterstwa akademickiego, ksiądz zasugerował mi, żeby chodzić częściej na Eucharystię. I rzeczywiście zaczęłam chodzić trochę częściej, a potem się okazało, że właściwie mogę chodzić codziennie i że to nie jest kwestia mojego braku czasu, tylko to jest kwestia moich priorytetów. I o to chodzi, żeby priorytetem w twoim życiu był Jezus Chrystus, żeby On był na pierwszym miejscu. I dalej, jak się poddać Duchowi Świętemu? Kościół też w swojej mądrości wypracował pewien sposób, że jak żyć w Duchu Świętym. Człowiek nie jest sam w stanie wszystkiego tak sobie rozeznać. My mamy różne myśli, mamy mieć świadomość, że istnieje walka duchowa, ale trzeba obiektywizacji. I jedni poddają się kierownictwu duchowemu i to jest bardzo dobre. I właściwie przy rozeznawaniu życiowego powołania wielu spraw kierownictwo duchowe właściwie jest dla każdego. Jeżeli ktoś zaczyna drogę z Panem Bogiem tak na poważnie, to dobrze, żeby się poddał temu kierownictwu, żeby rozeznawać duchy, jak to mówi święty Ignacy Loyola, bo są różne w nas poruszenia i nie wszystkie poruszenia, nawet te, które przychodzą na modlitwie, są od Ducha Świętego. I trzeba to rozeznawać. Nie zawsze jesteśmy sami w to rozeznać. Dopiero zaufany spowiednik, kierownik duchowy może taką rzecz rozeznać. I też już nie będę wdrażać się w szczegóły, ale Pan Bóg pokaże ci, kto ma być tym kierownikiem. Ja pamiętam, że modliłam się o kierownika przez kilka lat, przez właściwie 3 lata i Pan Bóg dał mi kierownika i nie musiałam właściwie szukać. Można powiedzieć, że nawet w pierwszym momencie nie byłam jakby, wydawało mi się, że on w ogóle mnie nie rozumie i właściwie nie rozumiałam, dlaczego Pan Bóg akurat mnie posyła do tego kapłana i tego kapłana do mnie, ale poddałam się temu, zrozumiałam, że Pan Bóg chce mnie w tym prowadzić. Trafiłam do wspólnoty i też w pierwszym momencie bywałam krytyczna. Znaczy, no w ogóle generalnie jesteśmy ludźmi inteligentnymi i krytycznymi, po prostu. Ale czułam, że jeżeli Pan Bóg mnie tutaj w tej wspólnocie stawia, to w takim razie mówiłam, okej, Panie Boże, poddaję się Tobie, poddaję się Duchowi Świętemu. I jeżeli traktujecie na serio, na poważnie waszą wiarę, jeżeli na serio chcecie wzrastać w wierze, to poddawajcie się Duchowi Świętemu i właśnie w ten sposób, jaki wam jest proponowany. Duch Święty mówi nie tylko przez Słowo Boże, ale mówi przez tych ludzi, których stawia nad nami, mówi przez naszego animatora, mówi przez pasterza wspólnoty. Bóg mówi przez te osoby, Bóg mówi przez osoby w naszych grupkach, mówi do nas i trzeba, żebyśmy się w to wsłuchiwali. Istnieje teraz taka tendencja, że mnóstwo ludzi chodzi na różne spotkania charyzmatyczne, wspólnotowe i są tak naprawdę wszędzie, czyli nigdzie. To nie jest poddawanie się kierownictwu Ducha Świętego. Kiedy wchodzisz, wejście w formację polega na tym, że wchodzisz w pewną regularność. Jeżeli trafiasz do wspólnoty, to po prostu przychodzisz na spotkania. Poddajesz się Duchowi Świętemu. Nie zamykasz się. Słuchasz słowa, które jest do Ciebie mówione. Nie krytykujesz wszystkiego. Są takie osoby, które przyjmują postawę nawet nie krytyki, ale krytykanstwa, które uważają, że mają na wszystko lepszą receptę niż ten, który stoi po drugiej stronie. I to jest negatywna postawa. Taka postawa tak naprawdę niszczy Ciebie i blokuje. Blokuje dopływ łaski do Ciebie. Oczywiście są różne wspólnoty, ale wiedz, że jeżeli trafiasz w jakieś miejsce, do jakiejś konkretnej wspólnoty, to prawdopodobnie to jest miejsce dla Ciebie. I nie chodzi o to, żeby teraz zwiedzać wszystkie wspólnoty, bo generalnie w każdej chodzi o to samo. Jeżeli nawet jesteś jakiś czas we wspólnocie i nagle przestaniesz czuć jakiegoś flowa, albo po prostu nie masz wrażeń, albo czujesz się zbity jak pies i generalnie nikt Ci teraz nie pasuje, to nie znaczy, że Ty masz odejść z tej wspólnoty. Trzeba się zastanowić, to znaczy, że Pan Bóg chce wprowadzić Cię na jakiś wyższy poziom. To znaczy, że już nie chce dawać Ci tylko mleka, ale teraz zaczyna się pokarm stały. I w formacji chodzi o co? Nie tylko o to, żeby przyjmować. W końcu mamy się stać dawcami. I wtedy nasze życie będzie pełne i zwycięskie, kiedy będziemy się właśnie tym życiem dzielić, kiedy będziemy je rozdawać. Wtedy będzie zwycięstwo w naszym życiu. Bo kiedy będziemy tylko pod siebie ustawiać, tylko myśleć o naszych priorytetach, naszych sprawach, to będziemy przegrani. Możesz mieć ukończone mnóstwo kursów, kilka fakultetów, ale Twoje życie będzie przegrane. W końcu będziesz mieć 40 parę lat, albo może 50 i powiesz właściwie, co ja zrobiłem. Nie mam rodziny, nie mam właściwie, nigdzie się w niczym nie określiłem i czujesz się przegrany. A chodzi o to, żebyś był zwycięski. To zwycięstwo może być tylko w Chrystusie, kiedy Ty się z Nim razem złączysz, kiedy będziesz codziennie podejmował decyzję o tym, żeby iść za Chrystusem, niezależnie od tego, co się będzie działo, czy będziesz upadał, popełniał grzech, będziesz zawsze wracał do Chrystusa, który będzie Cię podnosił, obdarzał łaską i zobaczysz w pewnym momencie, że nie będziesz musiał się skupiać na tylu rzeczach jak wcześniej, bo po prostu Duch Święty będzie Ciebie niósł. I moje doświadczenie jest rzeczywiście takie, że czułam się niesiona przez Ducha Świętego, przez cały czas bycia we wspólnocie. To właśnie doświadczenie codziennej Eucharystii. Byłam właściwie na wszystkich spotkaniach Wody Życia przez te 6 lat. Opuściłam jedno spotkanie w zeszłym roku, jak mnie babcia nie wypuściła z domu, bo jest lekarzem i powiedziała, wzięłaś antybiotyk, nie możesz wyjść. No więc wtedy nie wyszłam, bo po prostu babcia zabroniła i nie miałam po prostu możliwości wyjścia z domu. Ale generalnie byłam zawsze. I powiem Wam, że w tych momentach, kiedy najbardziej mi się wydawało, że właśnie dzisiaj nie, to właśnie wtedy było najbardziej tak. Dlatego też na koniec chciałabym Wam po prostu podziękować za bycie razem we wspólnocie i zachęcam Was do tego, żeby iść odważnie za Jezusem, nie dezerterować i oddawać się Duchowi Świętemu. Chwała Panu.